czwarta część naszego spotkania jest poświęcona Duchowi Świętemu. I oczywiście, tak jak w przypadku poprzednich doktryn, absolutnie nie ma mowy o tym, żebyśmy omówili całą doktrynę o Duchu Świętym. Odnosimy się do tego głównie, co nasz statut wyszczególnia i w co my tutaj wierzymy jako biblijny Kościół Baptystyczny. W dwóch punktach nasz statut się odnosi do Ducha Świętego. W jednym z punktów mówi, że wierzymy w jedynego Boga, wiekuiście współistniejącego i działającego w trzech osobach, jako Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. I z tego punktu wynikają dwie ważne rzeczy, o których zaraz powiem. Że wierzymy, że Duch Święty jest osobą i wierzymy, że Duch Święty jest Bogiem. Tak? To jest w tym punkcie tutaj podkreślone. I jest też osobny punkt w statucie, który mówi o Duchu Świętym, że wierzymy w moc Ducha Świętego zamieszkującego każdego odrodzonego chrześcijanina, chrzest w Duchu Świętym mający miejsce w momencie nawrócenia człowieka oraz pełnię Ducha Świętego rozumianą jako życie w pełni wiary pod kierownictwem Ducha Świętego objawiające się w przynoszeniu owocu Ducha Świętego. Czyli ten drugi punkt odnosi się bardziej do działania już Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego. Więc po kolei, tak? Pierwsze, to co powiedziałem, wierzymy przede wszystkim, że Duch Święty jest osobą. Dlaczego to jest podkreślane? Dlatego, że są religie, które no, z takich najbardziej znanych nam, no to są świadkowie, tak? Świadkowie Jehowi, którzy nie uznają Ducha Świętego jako osobę. Dla nich Duch Święty jest jakimś wpływem, jakąś energią, jakąś mocą, tak? Często oni używają porównania do prądu elektrycznego, tak? Że prąd jest takim nośnikiem energii, tak? Że jak się podłącza coś do gniazdka, to ta energia wtedy uruchamia urządzenie. Ale to nie jest osoba, to jest po prostu zjawisko fizyczne, które umożliwia funkcjonowanie czegoś. My wierzymy na podstawie Biblii, że Duch Święty nie jest mocą, nie jest energią, jest osobą, tak jak każdy z nas. Wiersze. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Ewangelia Jana, 16 rozdział. Tak jak mówię, te wiersze będą udostępnione, więc jak ktoś się boi, że czegoś nie zapisze, to zresztą zawsze można poprosić, ja skseruję to, co ja mam, swoje notatki, też nie ma problemu. 16 rozdział Ewangelii Jana. To, co my widzimy wyraźnie w Biblii, że Pismo Święte traktuje Ducha Świętego jako osobę. Po prostu. Tak? On jest traktowany jako osoba w tym sensie, że się Pismo odnosi do niego jako do osoby, że nadaje mu cechy charakterystyczne, które są zarezerwowane dla osoby, że przypisuje mu działania, które są możliwe tylko dla osoby. No i tutaj na przykład w 16 rozdziale od 13 do 14 wiersza, od 13 do 14 wiersza czytamy, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy. Dalej w 14 wierszu czytamy, On mnie uwielbi, tak? To On odnosi się do Ducha Świętego. W języku greckim słowo duch jest rodzaju nijakiego. Język grecki jest tak jak polski, że rzeczowniki mają rodzaje. Nie wszystkie języki takie są. Na przykład język angielski nie ma rodzajów, tak? Tam nie ma czegoś takiego jak męski, żeński, nijaki. W języku polskim jest, tak? W języku greckim też. Rzeczowniki mają rodzaje. Słowo duch jest rodzaju nijakiego. Ale tam, gdzie Pismo mówi o duchu jako on, to używa męskiego zaimka osobowego. Czyli ewidentnie traktowany jest duch jako osoba. Bo gdyby było rzeczą, tak, czy mocą, to by było jako to. Tak? Zaimek byłby rodzaju nijakiego. Natomiast tu tam, gdzie Pismo mówi o Duchu Świętym, odnosi się do Niego, tak jak w tym fragmencie, na przykład, gdy przyjdzie On, nie gdy przyjdzie to, tak? Gdy stąpi na was to, czy ta moc. On jako osoba. Także to jest taki argument gramatyczny, ale no, bardzo ważny. Skoro jesteśmy w Ewangelii Jana, to 14 rozdział, zobaczcie, że tych wierszy jest bardzo dużo, które odnoszą się do Ducha Świętego. W zasadzie większość wierszy, które się odnoszą do Ducha Świętego, pokazują wyraźnie, że jest traktowany jako osoba. Tak? 14 rozdział, 16 wiersz. 14:26, tak. To właśnie miałem na myśli. Tutaj, znaczy tu w ogóle jest cały, od 16, stąd mi się pewnie to 16 wzięło, bo cały ten fragment tutaj mówi o tym, że Bóg pośle Ducha Świętego, który przyjdzie. Natomiast w 20 wierszu, 6 wierszu czytamy, że pośle w imieniu moim i On nauczy was wszystkiego, przypomni wam wszystko, tak? Nauczanie jest typową działalnością no, osoby. Tak? Osoba naucza inne osoby. List do Rzymian, 8 rozdział, od 26 do 27. List do Rzymian 8, od 26 do 27. Trochę więcej tych wierszy tu przeczytam, bo to jest bardzo ważne, że Duch Święty jest osobą i jest Bogiem. Od 26 do 27. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Znowu, tak? Tutaj mamy odnośnie Ducha, że On wspiera nas. Że On wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Że On ma zamysł jakiś, prawda? Czyli ewidentnie jest, to są określenia odnoszące się do osoby. Jest to jakaś osoba, która wspiera, która się wstawia, która ma jakiś zamysł, czyli jakiś plan swojego działania. Pierwszy Koryntian, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Jeszcze 3 wiersze tutaj w tym punkcie wam dam. 1 Koryntian 12:11. Tu do tego fragmentu jeszcze będziemy się odnosili. 1 Koryntian 12:11. Natomiast ten wiersz mówi: wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Tak? Czyli ewidentnie mamy działanie znowu osoby. Tak? Jest Duch Święty, który rozdziela według swojej woli. Tak? Jak chce. List do Efezjan, 4 rozdział. Tutaj mamy wiersz z trochę innej kategorii, 4:30. Już nie działania, ale bardziej uczuć, tak? Ducha. 4:30, zresztą jest to jeden z klasycznych wierszy, który jest używany jako argument, że Duch Święty jest osobą. 4:30, a nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. No, taki klasyczny argument, no spróbuj zasmucić prąd elektryczny, tak? Czy spróbuj zasmucić wiatr. No, coś, co jest bezosobową mocą, nie może ulec zasmuceniu. Można zasmucić tylko osobę. Tylko realnie istniejącą osobę. Jeszcze jest jeden fragment, już może nie będziemy otwierać, Mateusza 12:31, w Marka też jest ten fragment podkreślony, gdzie jest mowa o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu. Tak, tam Pan Jezus mówi, że no, każdy grzech będzie wybaczony, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone, tak? Czy ten nie będzie to przebaczone. Więc znowu, no, nie można bluźnić przeciwko mocy bezosobowej. Bluźnić można tylko przeciwko, czy grzeszyć można tylko przeciwko osobie. Po prostu. Tak więc Biblia bez żadnych wątpliwości pokazuje, że Duch Święty jest osobą. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. I teraz łącznie z tym idzie ta idea, że Duch Święty jest Bogiem. I to jest bardzo mocno ze sobą związane. Dlaczego? Dlatego, że chociaż Biblia nie mamy wiersza, który by mówił Duch Święty jest Bogiem. O ile mamy wiersze, które mówią bezpośrednio, że Pan Jezus jest Bogiem, takich wierszy, takich miejsc jest dużo, nie mamy wiersza, który by mówił dosłownie Duch Święty jest Bogiem. Tak? Bóg, który jest Duchem Świętym. Tak? Mamy Bóg, który jest Duchem, ale nie, że Duch Święty, który jest Bogiem. Ale ponieważ On jest osobą i ponieważ Biblia przypisuje tej osobie charakterystyki przynależne tylko Bogu, no jedyną konkluzją dla nas na tym naszym ludzkim poziomie, na ile jesteśmy w stanie to zrozumieć, jest, że On też jest Bogiem. Oczywiście to nas doprowadza do problemu Trójcy, tak? Jak to jest możliwe, że jest jeden Bóg, ale są trzy osoby, każda z nich jest w pewnym sensie niezależną osobą, a jednak stanowią jednego Boga. No i oczywiście o tym, żeśmy mówili w przypadku Boga, tak? My nie rozumiemy tego, nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Jedynie jak możemy zbliżyć się do tego, to jest stwierdzenie takie, jak właśnie czynimy na podstawie Biblii. To jest to, w co my wierzymy. Biblia mówi, że jest jeden Bóg, ale przedstawia trzy osoby jako posiadające charakterystyki Boga. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. I to mówi Biblia. Jak to połączyć? Jak ktoś jest bardzo zainteresowany, może sobie poczytać. Tak? Napisano na ten temat rozpraw bardzo dużo. Ludzie z różnego punktu widzenia próbują podejść, różnie to próbują ugryźć. Prawda jest taka, że nikt nie jest w stanie tego pojąć, bo to przekracza nasze ludzkie zrozumienie. To się wymyka naszej ludzkiej logice. Ale tak to Biblia przedstawia. I Duch Święty jest właśnie jedną z tych osób, które są osobą, i to jest ważne, bo gdyby Duch Święty był przedstawiony jako, wiecie, moc, tak? To wtedy, no, trudno byłoby znaleźć to miejsce w Trójcy dla Niego. To logicznie to by nam się trochę ładniej układało, tak? Że On jest taką mocą, emanacją Bożą jakąś. Po prostu. Ale On jest przedstawiony jako osoba. On jest osobą. Jest osobą, która ma cechy charakterystyczne dla Boga. Więc jest tak samo jak Jezus Chrystus Bogiem. Tak podchodzimy do Biblii, tak w to wierzymy. Jeśli chodzi o fragmenty, to one były podawane przy okazji omawiania Trójcy. Natomiast ja tylko krótko przypomnę, tak, te niektóre fragmenty. W Ewangelii Mateusza 28:19, Ewangelii Mateusza 28:19 czytamy o chrzcie w imieniu, tak, Ojca, Syna i Ducha Świętego. I zresztą to nie jest jedyny fragment, który wymienia te trzy osoby jako łączne w jakimś procesie, tak? Mamy imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Czyli tak jakby mamy te trzy osoby, które są równorzędnie wymienione. Także to jest to, cośmy podawali. W Ewangelii Jana 3 rozdział, 5 i 6 wiersz. Ewangelii Jana 3 rozdział to jest tam, gdzie Nikodem przyszedł do Pana Jezusa. I tam Pan Jezus mówi, że ten, kto się narodził z wody, ale też się narodził z czego? Z Ducha, tak? I tam Pan Jezus to mocno podkreśla. Mówi o działaniu Ducha Świętego i mówi, że Duch Święty jest tym, przez działanie którego człowiek się nawraca. Na zdrowie. Przez działanie którego człowiek się nawraca. I teraz, gdyby Duch Święty był przedstawiony jako moc Boża po prostu, to by nam się to tak ładnie składało, tak? Że no, to jest Boża moc i Bóg działa tą mocą i nawraca człowieka. Ale Duch Święty jest przedstawiony jako osoba. To jest jasne w Biblii. Więc skoro jest osobą i przez jego działanie człowiek się nawraca, no to przez czyje działanie człowiek się może nawrócić? Tylko Boże, tak? Cała Biblia jest wyraźna, że tylko Bóg może być sprawcą zbawienia człowieka. Nie ma w nikim innym zbawienia, tylko w Jezusie Chrystusie. I Duch Święty jest tym, który sprawia zbawienie człowieka. Więc no, jedyne połączenie tych faktów jest takie, że Duch Święty wykonuje Boże dzieło. On jest Bogiem, on wykonuje pracę, którą tylko Bóg może zrobić w życiu człowieka. W Dziejach Apostolskich, to też żeśmy podawali, w 5 rozdziale, tam jest ta historia niezbyt sympatyczna o Ananiaszu i Safirze, tak? I tam mamy takie wyraźne odniesienie Ducha Świętego do Boga. Nie jest to w jednym wierszu, ale Piotr czyni tam taki komentarz, że skłamałeś, okłamałeś Ducha Świętego, potem mówi, okłamałeś Boga. Więc możemy powiedzieć, że to jest najbliższy fragment, który jakby przyrównuje bezpośrednio te dwie osoby, tak? Kłamstwo, okłamanie Ducha Świętego, według tego, co mówił Piotr w tym kontekście, oznaczało kłamstwo, okłamanie Boga, tak? Pierwszy list do Koryntian, 2 rozdział, 10 do 13 wiersza, 1 Koryntian 2, 10 do 13, tam z kolei czytamy, że Duch wie wszystko o Bogu. To jest ten fragment, który mówi, że Duch bada głębokości Boże, prawda? Duch zna, wie, jaki, co o czym Bóg myśli. Duch wie wszystko o Bogu. Kto może wiedzieć wszystko o Bogu? Tak, no, tylko Bóg. Nie ma innej istoty, innej osoby, o której można by powiedzieć, że bada głębokości Boże. Że wie, co czyni Bóg, co myśli Bóg, kim jest Bóg. Więc znowu, jedyny logiczny wniosek to jest Bóg, tak? To jest osoba Boża. W pierwszym liście do Koryntian w 6 rozdziale mamy fragment tego, żeśmy chyba nie podawali, więc możemy go otworzyć. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 11 wiersz. Pierwszy list do Koryntian 6:11 to jest trochę podobne do Ewangelii Jana 3 rozdziału. Tu czytamy, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Znowu, duch jest tym, który ma udział w usprawiedliwieniu człowieka. Tak? W duchu jesteśmy usprawiedliwieni. I ponieważ on jest osobą, to jest to osoba, która dokonuje tego usprawiedliwienia. Tak samo jak Jezus Chrystus. Więc znowu, kto może dokonać usprawiedliwienia człowieka? Wiemy, że tylko Bóg. Więc Duch Święty ewidentnie czyni coś, co może czynić tylko Bóg. No i jeszcze jeden wiersz, to żeśmy mieli, list do Hebrajczyków. 9 rozdział, 14 wiersz. Hebrajczyków 9:14. Tam jest mowa o tym, że Duch jest wieczny. Tak? Że on istnieje zawsze, istnieje wiecznie. Znowu, to jest charakterystyka tylko przynależna Bogu. Są inne fragmenty, ale generalnie, dlaczego wierzymy, że Duch Święty jest Bogiem? Dlatego, że jest przedstawiony jako osoba i ta osoba ma cechy Boże i wykonuje dzieło, które tylko Bóg może wykonać. Więc dla nas jest to tak, jak w przypadku Jezusa Chrystusa. Nie rozumiemy tego, ale wierzymy, że Duch Święty jest Bogiem. Dobrze, więc to jest to, jeśli chodzi o ten pierwszy fragment z naszego statutu, a drugi fragment, który mówi o Duchu Świętym, mówi o jego działaniu w życiu już ludzi wierzących. Statut nie odnosi się bezpośrednio do działania Ducha Świętego w wielu innych sferach, w których on działa. Bo Pismo nam o tym mówi. I tak jak powiedziałem, my nie mamy tutaj czasu, żeby to roztrząsać wszystko, bo tego jest bardzo dużo. Ale znowu, są książki, są dobre opracowania, są wykłady na temat działania Ducha Świętego. Można sobie zawsze coś znaleźć albo przyjść się zapytać konkretnie, tak? Bo Duch Święty wykonuje też swoje dzieło w ogóle w świecie, tak? Wśród ludzi niewierzących też. Tak? On ma udział w usprawiedliwieniu. On przekonuje o sprawiedliwości, o grzechu, o sądzie, prawda? To jest działanie Ducha Świętego. Nawrócenie człowieka jest rezultatem zadziałania Ducha Świętego w jego życiu, w jego sercu, w jego umyśle. W Starym Testamencie Duch Święty działał i bardzo dużo działał. Natomiast o tym tak jakby my nie mówimy i nie mamy czasu teraz tego wszystkiego omawiać, tych punktów. Ten statut, na którym my się koncentrujemy, odnosi się do działalności Ducha w życiu człowieka wierzącego. Więc przede wszystkim, tak jak czytaliśmy, wierzymy w moc Ducha Świętego zamieszkującego każdego odrodzonego chrześcijanina. I tutaj jest odniesienie do tej podstawowej funkcji, możemy powiedzieć, jaką osoba Ducha Świętego sprawuje według tego, co nam jest objawione w Biblii. Bo też pamiętajcie, że no, to, co my wiemy, to wiemy z Biblii. Tak? Jest dużo, dużo więcej rzeczy, których Bóg nam nie objawił, o których nie mamy pojęcia. Ale według tego, co Biblia mówi, tą podstawową funkcją Ducha Świętego jest właśnie udostępnienie ludziom Bożej mocy. Taka jest, z tego co widzimy, ta główna funkcja. On umożliwia, on jest takim nie pośrednikiem w sensie, że my potrzebujemy go, żeby mieć dostęp do Boga, bo my teraz jako ludzie wierzący mamy bezpośredni dostęp do Boga, ale on coś takiego czyni, że my jako ludzie, grzeszni ludzie, mamy możliwość skorzystania z Bożej mocy. Trudno jest to sprecyzować nawet, ale no, działa jak taki trochę, może nie wiem, jak taki reduktor, tak? Coś, mamy tą ogromną Bożą moc, nieograniczoną, i tego małego grzesznego człowieczka takiego, tak? I Duch Święty umożliwia, żeby ten mały, nędzny, grzeszny człowiek używał, korzystał i działał na podstawie tej wielkiej, Bożej, nieograniczonej mocy. I widzimy to od początku do końca Biblii, tak? Od Starego do Nowego Testamentu. W Starym Testamencie mamy fragmenty w Księdze Sędziów często, w przypadku Samsona, w przypadku Gedeona, tak? Że Duch Święty stąpił na niego, albo napełnił go, albo owładnął, i wtedy on, o, wtedy to zadziałał, tak? I człowiek robił rzeczy, których po prostu sam z siebie nie mógłby zrobić, po prostu. Nie był w stanie zrobić, a Duch Święty po prostu udostępniał mu tą moc i on korzystał z tej Bożej mocy i robił rzeczy niesamowite. I tak samo generalnie wygląda dzieło Ducha Świętego w życiu człowieka wierzącego teraz. On nam udostępnia Bożą moc. On jest tą osobą Trójcy, która działa, możemy powiedzieć, trochę tak z tyłu. Tak? Jego funkcja jest tak, działanie z tyłu i udostępnia ci życie według Bożej mocy. Umożliwia ci życie według Bożej mocy. Stąd mamy te wszystkie właśnie dary Ducha Świętego, te możliwości, jakie człowiek wierzący ma dzięki działalności Ducha Świętego. Ale jeśli chodzi o wiersze z Nowego Testamentu, Dzieje Apostolskie, oczywiście dużo w Dziejach Apostolskich jest o Duchu Świętym, bo to zapis początków Kościoła i początek takiego nowego działania Ducha Świętego. Tak? Działanie Ducha Świętego w erze Kościoła jest dużo bardziej widoczne niż pod Starym Przymierzem. Nie powiedziałbym, że jest większe, natomiast jest dużo bardziej widoczne takie, jego demonstracja jest bardziej oczywista. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 8 wiersz. Tu Pan Jezus zapowiada dopiero to, co się stanie. Dzieje Apostolskie 1:8. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Tak? Pan Jezus mówi, to się stanie. Otrzymacie tą moc przez Ducha Świętego i będziecie wykonywali moje dzieło. Dobrym przykładem takiego działania w Dziejach Apostolskich jest Szczepan. Zobaczcie, 6 rozdział, skoro już jesteśmy w tej księdze, 6 rozdział od 8 wiersza, Dzieje Apostolskie, 6 rozdział od 8 wiersza. A Szczepan, pełen łaski i mocy, czynił cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi zwanej Libertyńską, synagogi Cyrenejczyków, Aleksandryjczyków, również z Cylicji i z Azji, wystąpili, rozprawiając ze Szczepanem, lecz nie mogli sprostać mądrości i duchowi, z którego natchnienia przemawiał. I dalej, kiedy no on tam tą mowę swoją wygłosił i go no, trochę zdenerwował, tych, którzy go słuchali, w 55 wierszu 7 rozdziału czytamy: on zaś będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy Bożej. Czyli widzimy, że Duch Święty sprawiał, tak, coś takiego w życiu ludzi wierzących, że ta Boża moc była im dostępna. Była im dostępna. No i oczywiście mamy 12 rozdział 1 listu do Koryntian. Będziemy jeszcze tam się odnosić do tego, więc na razie możemy nie otwierać, ale tam mamy opisane to, że Duch Święty właśnie daje te dary Kościołowi. Daje różne możliwości działania i to jest dla budowania Kościoła. I to są rzeczy, które służą budowaniu Kościoła i one są używane w taki sposób, w jaki bez Ducha Świętego nie mogłyby być używane. Dary, które daje Duch, czasami ludzie mówią, no dobrze, no dary, no te dary, no ale to też ci ludzie niewierzący też mają takie dary, tak? Tak. Ale połączcie gromadę ludzi niewierzących, którzy mają nawet takie same niektórzy charakterystyki, w jedną gromadę taką jak Kościół i zobaczcie, jak długo to zafunkcjonuje. Rozlecą się po tygodniu. Chyba, że to będzie jakiś klub, nie wiem, miłośników hodowli świnek morskich albo czegoś. No to tak, to będą. Ale jeżeli nie będzie ich łączyć jedno zainteresowanie, to się po prostu rozlecą. Tylko w Kościele te dary Ducha Świętego potrafią funkcjonować ku wspólnemu zbudowaniu. Bo to jest działanie Ducha, to nie jest naturalne dla nas. Więc Duch Święty daje moc i wierzymy, że moc człowieka wierzącego wypływa właśnie z tego, że Duch Święty jest w nim i udostępnia mu tą Bożą moc. Człowiek dzięki obecności Ducha Świętego, mając w sobie Ducha Świętego, mając Boga w sobie, ma dostęp do Bożej mocy. I to, co jest ważne też w tym punkcie, który tu przeczytaliśmy, to, że tu jest podkreślone każdego odrodzonego chrześcijanina. Nowy Testament wyraźnie podkreśla, że każdy człowiek wierzący ma Ducha Świętego. Widzieliśmy to w Dziejach Apostolskich. Pan Jezus zapowiedział, że weźmiecie moc Ducha Świętego i w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy czytamy o zesłaniu Ducha Świętego w Dzień Zielonych Świąt, czytamy, że w 4 wierszu, Dzieje Apostolskie 2:4, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, tak? I dalej Piotr, kiedy wygłasza to kazanie wyjaśniające ludziom tam zgromadzonym, co się dzieje, odnosi się do proroctwa Joela, gdzie ten prorok zapowiadał, w 17 wierszu to czytamy, 2 rozdziału: stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleje Ducha mego na wszelkie ciało. Znowu, nie chodzi tu o wszelkie ciało, tak, że całą przyrodę, tylko że wszyscy ludzie, cały mój lud będzie miał Ducha Świętego. W liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 9 wierszu, list do Rzymian 8:9, mówi, że kto nie ma Ducha Pańskiego, ten co? Nie jest jego. Osoba Ducha Świętego w człowieku oznacza, że należy on do Chrystusa. Bardzo dobrze to widzimy w Dziejach Apostolskich w 10, 11 rozdziale. Nie wiem, czy ktoś pamięta, co się dzieje apostolskie, 10, 11 rozdział. Piotr został wezwany do Korneliusza, tak? Głosi im Ewangelię. Oni uwierzyli w tą Ewangelię i zaczynają pokazywać, że otrzymali Ducha Świętego. I potem Paweł wraca do Jerozolimy i trochę zaczynają niektórzy mówić: o, ty poszedłeś do pogan, co to tego? I Piotr mówi: słuchajcie, poszedłem, bo tak mnie poprowadził Duch Święty, tak? Zwiastuję tym ludziom Ewangelię i widzę, że oni otrzymali Ducha Świętego. I mówi: dla mnie to był dowód na to, że oni uwierzyli. Po prostu. Mówi, jak mogliśmy nie ochrzcić tych ludzi, tak? Jeśli ten otrzymanie Ducha Świętego było dla nas dowodem, że oni są wierzącymi. Paweł to łączy nierozerwalnie. Jeśli ktoś ma ducha, otrzymał Ducha Świętego, mówi dar, taki jak my otrzymali. No to jak mogliśmy my nie włączyć ich do kościoła? Także Nowy Testament wyraźnie, że człowiek wierzący, każdy człowiek wierzący ma Ducha Świętego. List do Efezjan, czytaliśmy ten fragment z pierwszego rozdziału, mówi, że zostaliśmy zapieczętowani, tak? Duchem Świętym. Duch Święty wchodzi w życie człowieka, kiedy ten się nawraca i jest cały czas obecny. Człowiek wierzący ma Ducha Świętego. Jeśli ktoś nie ma Ducha Świętego, według Pisma, nie jest Chrystusowy, nie jest człowiekiem wierzącym. Więc to jest to. Każdy odrodzony chrześcijanin ma dostęp do mocy Ducha Świętego. Dalej to, co czytaliśmy. Wierzymy w chrzest w Duchu Świętym, mający miejsce w momencie nawrócenia człowieka. No, to jest oczywiście temat, dlaczego to zostało tak umieszczone w tym statucie. No dlatego, że to jest temat, który generuje dużo różnych ciekawych pomysłów. I generalnie problem polega na tym, że są ugrupowania, głównie zielonoświątkowe, charyzmatyczne, które z chrztu Duchem Świętym uczyniły swego rodzaju dodatkowe doświadczenie, którego człowiek wierzący powinien szukać, pragnąć i starać się osiągnąć. Ok? Czyli słyszycie Ewangelię, przyjmujecie ją, nawracacie się, jesteście zbawieni w tym momencie już, ale żeby stać się takim pełnym chrześcijaninem, musicie dążyć do osiągnięcia jeszcze tego drugiego doświadczenia. Czyli musicie dążyć do tego, tak mówią te religie oczywiście, nie my jako Kościół Baptystyczny w Aninie, musicie dążyć do tego, żeby zostać ochrzczonymi w Duchu Świętym. I to jest najczęściej dołączane, dowodem na to, że zostaliście ochrzczeni tym Duchem Świętym, są pewne ponadnaturalne objawy, szczególnie mówienie językami, tak? Problem w tym jest taki, że nigdzie w Biblii nie mamy czegoś takiego. Nie mamy w Nowym Testamencie nigdzie żadnego wezwania, który by mówił człowiekowi wierzącemu, że ma pragnąć chrztu Duchem Świętym, tak? Że ma dążyć do chrztu Duchem Świętym. Że to ma być cel jego życia. Mamy oczywiście mowę o chrzcie Duchem Świętym. Parę razy to jest powiedziane, głównie w Dziejach Apostolskich. Mamy sytuację w Dziejach Apostolskich, gdzie ludzie się nawrócili, a potem otrzymali Ducha Świętego, ale Dzieje Apostolskie są bardzo szczególną księgą. To trzeba zawsze pamiętać. To był początek Kościoła, to było działanie Boże, które było w pewien sposób szczególne. I my dobrze o tym wiemy. Tylko ludzie niektórzy ignorują ten fakt, wybierając to, co im się podoba. Na przykład nikt się nie dziwi, że dzisiaj w zborach ludzie nie padają trupem, kiedy oszukają. Tak jak Ananiasz i Safira. Tak? Jakoś to nikogo nie dziwi. Prawda jest taka, że pewnie nie byłoby komu się dziwić, gdyby tak było, to już inna kwestia, ale to jakby przyjmujemy normalnie, że no to był ten początek, Bóg musiał pokazać wyraźnie, tak, że On tutaj ustanawia Kościół, że Kościół jest święty, więc zadziałał w taki sposób. A inne rzeczy to ludzie przyjmują sobie jako, no przecież tak było w pierwszym Kościele. Tak? To, że Pawła udziabała ta żmija tam i nic mu się nie stało, no to dzisiaj jakoś nikt się niechętnie pobawi żmijami, tak, jadowitymi, żeby go ten... Były w Dziejach Apostolskich szczególne sytuacje, na podstawie których my nie możemy wyciągać, budować doktryn na działalność Kościoła, ale zawsze wiemy, dlaczego tak było. Zawsze jest to pokazane, dlaczego tak było. Przykład, jeśli chodzi o nawrócenie i otrzymanie ducha. Kiedy Ewangelia dotarła do Samarii, pamiętacie, tam ludzie uwierzyli, ale ducha otrzymali dopiero kiedy? Pamięta? Przyszli, kto przyszedł z Jerozolimy? Apostołowie przyszli z Jerozolimy, tak? I dopiero kładli ręce i udzielali Ducha Świętego. Niezwykłe. Dalej nie czytamy o tym. Nie czytamy w zborach, żeby Paweł pisał: zbierzcie wszystkich wierzących w Efezie i jak ja przyjdę, to ja wam udzielę Ducha Świętego jako apostoł. Nie, nigdzie tego nie mamy. Dlaczego tak było? Było tak dlatego, że Samarytanie byli z natury oddzieleni od Żydów. I Bogu chodziło o to, że oni muszą zrozumieć, że to jest to zbawienie, które pochodzi od Żydów, od Jezusa. I musieli poczekać na apostołów, którzy byli Żydami. I przyjdą i Bóg wyraźnie Samarytanom pokazał. To jest to zbawienie od tego Boga. Bo inaczej było ogromne niebezpieczeństwo, że Samarytanie otrzymaliby tego Ducha Świętego i stworzyliby znowu swoją religię. Tak jak mieli przed chrześcijaństwem, prawda? Oni wierzyli w Boga, ale mieli swoje pojęcie na temat tego Boga. Nie, Bóg dopilnował, żeby to apostołowie przyszli i żeby autorytet apostolski był nad Samarytanami, którzy wcale nie byli tacy chętni z natury, żeby przyjmować autorytet Żydów. Także w każdej sytuacji mamy pokazane, dlaczego tak było. Ale to były wyjątkowe sytuacje. Jedna, może dwie w Dziejach Apostolskich. W innych sytuacjach chrzest Duchem Świętym zawsze jest utożsamiony z nawróceniem. Po prostu z nawróceniem. Ten fragment, który czytaliśmy w Koryntian, w pierwszym liście Koryntian, 12 rozdział. Pierwszy list Koryntian, 12 rozdział. 12 i 13 wiersz mówi: albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, jak i Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Paweł to mówi o ludziach wierzących, tak? W kontekście ich darów i usługiwania w zborze. Mówi: wszyscy, tak jak jesteście wierzący, zostaliście ochrzczeni jednym duchem. I w tych kilku miejscach, gdzie się odnosi pismo do chrztu duchem, jest to pokazane wyraźnie. Chrzest duchem oznacza włączenie ludzi wierzących do ciała Jezusa Chrystusa. To jest taki obraz po prostu. Wiecie, chrzest zawsze oznaczał przyłączenie kogoś do jakiejś grupy. Nadal to ma takie znaczenie. Tak? Jeśli ktoś jest ochrzczony w coś, bo chrzest to nie jest zarezerwowany tylko dla chrześcijaństwa. Nawet Żydzi chrzcili też jeszcze w Starym Testamencie. Ten chrzest oznaczał włączenie do społeczności. Tak? Chrzest oznacza identyfikację z czymś, z kimś. I dlatego jest użyty ten obraz. Chrzest Duchem Świętym oznacza włączenie człowieka wierzącego, kiedy on się nawraca, do społeczności ludzi wierzących. I dzieje się w momencie nawrócenia. I jest to jednorazowe wydarzenie. Ten język, który jest tutaj użyty w 1 Koryntian 12, znowu argument bardzo mocny z gramatyki, tam jest użyty taki czas, który oznacza coś, co zostało dokonane, zakończone i zamknięte. Po prostu. To się stało. Nie, że jesteście chrzczeni teraz Duchem Świętym. Nie, zostaliście ochrzczeni. Tak? Jednorazowe wydarzenie w przeszłości, które się dokonało, zostało zakończone. Więc wierzymy, że w momencie nawrócenia człowieka, człowiek zostaje ochrzczony Duchem Świętym i tym samym włączony do ciała, do tego uniwersalnego Kościoła Jezusa Chrystusa. Nie mamy żadnych wskazówek, że człowiek wierzący powinien się o ten chrzest starać, zabiegać, modlić, ani tym bardziej żadnych wskazówek, że ten chrzest następuje wtedy, kiedy człowiek... Kiedy to następuje, to człowiek mówi językami, czy prorokuje, czy robi jakieś inne dziwne rzeczy. No i w końcu, chociaż już czas nas trochę pogonił, ale mamy jeszcze to, że wierzymy w pełnię Ducha Świętego rozumianą jako życie w pełni wiary pod kierownictwem Ducha Świętego, objawiające się w przynoszeniu owocu Ducha Świętego. Okej, o ile chrzest i zamieszkanie przez Ducha Świętego i chrzest Duchem Świętym następują w momencie nawrócenia, To są jednorazowe wydarzenia. Nawracasz się, otrzymujesz Ducha Świętego, jesteś ochrzczony Duchem Świętym, włączony w ciało Jezusa Chrystusa. O tyle napełnianie się Duchem Świętym jest w Nowym Testamencie przedstawione jako coś innego. To jest pewien... to jest nasze działanie, może inaczej, to jest działanie Ducha Świętego, który jest pod naszą kontrolą. Skąd my to wiemy? List do Efezjan 5:18. To jest taki bardzo dobry fragment, który o tym mówi, wiersz. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale co? Bądźcie pełni ducha. Fantastyczny wiersz, bo on pokazuje nam po pierwsze, że to jest coś, co zależy od naszej woli, bo mamy tam wyraźny nakaz, tak? Imperatyw. Bądźcie pełni ducha. Bądź pełny ducha. Napełniaj się duchem. Czyli to jest przykazanie, że ja mam coś zrobić. To jest moja decyzja. I pokazuje ten wiersz, na czym polega to napełnianie się duchem przez kontrast z upijaniem się. Jeśli ktoś się upija, to jest pod kontrolą tego, czym się, można powiedzieć w cudzysłowie, napełnia. A jak się odpowiednio napełnisz odpowiednim trunkiem, no to będziesz pod kontrolą tego trunku. Paweł mówi, nie upijajcie się winem, które powoduje złe rzeczy, ale napełniajcie się duchem, żebyście byli pod kontrolą ducha. Czyli człowiek wierzący, wierzymy, że człowiek wierzący ma możliwość oddawania się swojego życia mniej lub bardziej pod kontrolę Ducha Świętego. I to jest coś, co się dzieje cyklicznie, regularnie. To nie jest tak, że ty się napełnisz przy nawróceniu, jesteś napełniony do końca życia. Mamy wiersze, tak jak w pierwszym Tesaloniczan, które mówią, ducha nie gaście. Tam jest ducha w sensie Bożego Ducha, tak? Z rodzajnikiem tego ducha. To jest właśnie to. Tam jest też nakaz, ale nie róbcie czegoś, tak? Ten Duch Święty udostępnia ci Bożą moc, ale ty go możesz zgasić. Ty możesz powiedzieć, ja nie chcę, tak? Mamy tą swobodę, jako ludzie wierzący, że możemy ograniczyć działanie Ducha Świętego w naszym życiu. I Paweł...
Zasmucić,
tak. I Paweł mówi, nie róbcie tego. Bądźcie pełni ducha. Więc wierzymy, że właśnie to napełnianie się duchem oznacza poddawanie swojego życia pod kontrolę. I... dowodem na to, że nasze życie jako ludzi wierzących jest poddane kontroli Ducha Świętego, są owoce właśnie. No i tu mamy ten fragment z Galacjan, tak? W 5 rozdziale 22 i dalej. Można by na temat tego fragmentu bardzo dużo mówić, ale właśnie owoce, tam, to są owoce, tam jest, Paweł mówi, ci, których Duch Święty prowadzi. Tak? Więc ci, którzy są pod tym prowadzeniem, poddają się pod prowadzenie Ducha Świętego, w ich życiu są owoce Ducha Świętego. Tak? Wtedy są dowody. Więc wierzymy, że Duch Święty jest osobą, że Duch Święty jest Bogiem i Jego działalność w naszym czasie, w erze Kościoła polega na tym, że On przekonuje ludzi odnośnie zbawienia, ma udział w zbawieniu człowieka, dokonuje zbawienia człowieka jako Bóg i potem udostępnia tobie jako Bożemu dziecku Bożą moc. W jaki sposób? Przede wszystkim w taki, że jest w tobie, włącza ciebie w ciało Jezusa Chrystusa, podłącza do tej głowy, mówiąc obrazowo, którą jest Jezus Chrystus i udziela ci możliwości poprzez dary, poprzez różne działania, abyś żył dla Boga tak, jak On chce, żebyś żył i abyś służył Mu tak, jak On chce, żebyś służył i aby w twoim życiu Jego działalność była widoczna. A ty, jako Boże dziecko, masz taką możliwość. Bóg tak zdecydował, że masz możliwość zgasić Jego działanie albo napełnić się Jego działanie, czyli poddać Mu się bardziej pod kontrolę albo powiedzieć, nie, ja tego nie chcę zrobić. Oczywiście konsekwencje każdego z tych wyborów Biblia nam też podaje, tak? Więc to jest to, co mamy w naszym statucie powiedziane. Oczywiście jest dużo, dużo więcej, tak? Dużo jest kontrowersji dotyczących darów Ducha Świętego. Są pewne dary, takie jak właśnie języki, uzdrawianie, prorokowanie, które są w różny sposób omawiane, czasami nadużywane i tak dalej. Jedną rzecz tylko tutaj wspomnę, ponieważ ona się czasami pojawiała w naszych rozmowach tutaj, takich, jakby powiedzieć, nieoficjalnych, tak? Jeśli chodzi o dary Ducha Świętego, ponieważ są tacy ludzie, którzy uważają, że pewne dary Ducha Świętego w dzisiejszym czasie już nie występują, tak? Odnoszę się do tego, bo rozmowy na ten temat były tutaj prowadzone. Niektóre kościoły nawet, czy organizacje umieszczają to w statucie, że wierzymy, że pewne dary Ducha Świętego były ograniczone do czasu pierwszego kościoła. My tego nie mamy. Dlaczego? Dlatego, że my w Biblii nie widzimy takiego stwierdzenia. Jest fragment, który mówi, że jeśli są języki, to przeminą, proroctwa przeminą, ale tam nie mamy żadnego czasu wskazanego, tak? No przeminą, ale kiedy przeminą? Tak. Więc nasze podejście do tego jest takie, nie jesteśmy tego stuprocentowo pewni. Dowody, patrząc na to, co się dzieje po kościołach, w kościele w ogóle, wskazują na to, że żyjemy w czasie, kiedy pewne dary Ducha Świętego po prostu są ograniczone. No, Bóg nie daje daru na przykład uzdrawiania, tak? No nie jest tak, że spotykamy się co niedzielę i uzdrawiamy tutaj. Bóg nie daje darów języków. Oczywiście są grupy, które mówią językami co niedziela, tak? Ale jak porównamy to z biblijnym wzorem, to nijak nie przystaje do tego, co Biblia mówi na ten temat. Więc my, patrząc na to, co się dzieje, przyznajemy, że nie widzimy demonstracji pewnych darów w naszych czasach, w naszej rzeczywistości. Ale czy to znaczy, że Bóg tych darów w dzisiejszych czasach nie używa? Ja bym powiedział, że absolutnie takiego wniosku nie możemy wyciągać. Bo może gdzieś tam w innych okolicznościach, może w jakiejś sytuacji Bóg udziela daru języków. Nie wiemy, tak? Może Bóg udziela daru uzdrawiania. Nie wiemy, po prostu. Nie ma w Biblii wyraźnego fragmentu, naszym zdaniem, który by pokazał, że dar mówienia językami ustał po odejściu ostatniego apostoła, na przykład. Po prostu tego nie ma. Więc o ile widzimy, że te dary są ograniczone, bo nie widzimy ich występowania, o tyle no, nie stwierdzamy radykalnie, że te dary po prostu ustały, koniec, kropka. Dlatego, że tego w Biblii no, po prostu nie ma, tak? Nie widzimy. Natomiast absolutnie no, nie zgadzamy się z tym, co wiele kościołów praktykuje, tak? Używając tych darów, ponieważ to w ewidentny sposób idzie w niezgodzie z tym, co Paweł mówi. Paweł poświęca dużo czasu, pisząc, jak te dary wyglądały i jak miały być praktykowane. Tak? To, co się dzieje w tych kościołach, które to praktykują, ewidentnie się z tym nie zgadza. Więc no, my tego nie praktykujemy, bo Biblia nie tak pokazuje tą praktykę. Ale gdyby na przykład, nie wiem, Tolek nagle zaczął mówić po angielsku tak doskonale, że nawet Kasię by zawstydził, to na ile Tolka znamy, on nigdy po angielsku nie mówił dobrze, tak? Coś tam mówi, ale nie mówił doskonale, a nagle by wstał i zaczął, wygłosił nam kazanie po angielsku. No to słuchajcie, no to byśmy co? No musielibyśmy uznać, że chyba, no i powiedziałby, Bóg dał mi taki dar, ja staję i mówię kazanie po angielsku, tak? A ja znam angielski, więc mogę go tłumaczyć, więc byłoby wszystko po biblijnemu, byśmy powiedzieli amen, tak? Bóg dał dar języków Tolkowi i wygłosił wspaniałe kazanie. I jesteśmy wszyscy zbudowani. Tylko teraz na misję gdzieś, tak? Także...
Ale nie ma takiego pojęcia, że na każde zgromadzenie jakiś dar.
Nie, tego nie widzimy. Ale chodzi mi o to, że mamy biblijne wzory, jak to ma działać, tak? I gdyby to zadziałało w ten sposób, to byśmy jako ludzie musieli powiedzieć amen. Ale tam, gdzie się takie rzeczy praktykuje, tak to nie działa. Więc mówimy, nie osądzamy, to jest Boża sprawa oceniać, ale nie widzimy tego w Biblii, prawda? My tego tak nie chcemy praktykować. Słucham.
Ja kiedyś miałem styczność właśnie z takim człowiekiem, który przyszedł do zboru starego na środowe nabożeństwo i wszedł z pastorem i zaczął mówić jakimś niezrozumiałym językiem, harczeć i tak dalej. Mhm. No i mówi, no przecież to anielski język, słyszysz, tak? No mam dar, tak? Dlaczego zaprzeczasz temu? I ja wewnętrznie poczułem straszny niepokój, tak? Jakby we mnie Duch Święty się zaniepokoił, bo uważałem, że to jest jakiś język szatański czy demoński i człowieka wyprosiłem po prostu. To jest możliwe, czy...
Znowu, my nie... Po pierwsze, w Biblii nigdzie... Oczywiście, że tak, tak? Oczywiście, że my czujemy jako ludzie wierzący pewne duchowe, wiecie, to tak jak znajdujemy się w sytuacjach, gdzie ewidentnie jest działanie po prostu sprzeczne z Bożą wolą, my czujemy wewnętrznie, że to jest, to nie jest ten duch, jak to się mówi, tak? Ale pamiętajmy, że no trudno nam oceniać i nie powinniśmy oceniać na podstawie naszych odczuć, tak? Bo wtedy to nas może zaprowadzić w różne miejsca, bo jeden odczuwa tak, drugi odczuwa inaczej. Powinniśmy mieć twarde, że tak powiem, dowody. I na podstawie takich twardych dowodów, w takiej sytuacji, no nigdzie Biblia nie mówi, że przemawiali językami anielskimi w zborach. Paweł wspomina o choćby mówił językami anielskimi, ale to jest znowu w kontekście, tak? On mówi o rzeczach hipotetycznych, tak? Choćbym ciało swoje wydał na spalenie. On nigdy nie wydał swojego ciała na spalenie, tak? Więc nie mamy nigdzie powiedziane, że w zborach ktokolwiek usługiwał językiem anielskim. Natomiast mamy wyraźnie powiedziane, że w zborach usługiwali językami, które były znane i które mogły być tłumaczone. Więc gdyby ktoś przyszedł i powiedział, bracie, ja otrzymałem dar języków i ja mówię na przykład w suahili i chcę tym usłużyć. Powiedziałem, dobrze bracie, jeżeli znajdziesz kogoś, co do którego my będziemy mieli pewność, że zna suahili i on potwierdzi, że to jest ten język i będziemy wiedzieli, że brat nigdy nie mówił w suahili, Tolek na przykład na pewno nigdy nie mówił w suahili i nagle powie w kazanie w suahili, co możemy powiedzieć, tak? Ale jeśli te wszystkie warunki biblijne nie będą spełnione, to przykro mi bracie, ale tu nie staniesz po prostu. I znowu to też wynika, takie podejście trochę z tego, że jest masę nadużyć tych darów, tak? A tam, gdzie są nadużycia, uważam, że trzeba szczególnie być ostrożnym w tym, co się dopuszcza i czego się słucha, tak? No niestety. Tam, gdzie jest bałagan, człowiek powinien być szczególnie ostrożny. Gdybyście wiedzieli, że 99% 10 złotych jest sfałszowanych, to byście bardzo dokładnie oglądali każdy, prawda? Który by wam w sklepie wydano. Czy to na pewno, albo dwie piątki byście brali, czy to na pewno jest prawdziwy? Jeżeli gdzieś jest bałagan, to szczególnie człowiek pilnuje, żeby to, co ma, było właściwe. Więc no, my się taką zasadą kierujemy. A teraz mamy przerwę, wiem, że żeśmy przyciągnęli, więc zrobimy sobie przerwę 10 minut i potem będziemy mieli drugą część. Dziękuję bardzo.